studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. O Grupie Wyszehradzkiej chciałbym porozmawiać w tej części naszego programu. W miniony czwartek odbyło się spotkanie przywódców rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Temat był niezwykle istotny też w kontekście tego, o czym zaczęliśmy nasz program, czyli walki całej Europy i Unii Europejskiej z koronawirusem. Dotyczył projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy. Komentarze po tym spotkaniu raczej optymistyczne.
Tak, doszło do pewnego konsensusu pomiędzy liderami naszego regionu. Oczywiście tam są pewne wątpliwości zgłaszane wobec propozycji Komisji Europejskiej. Cały czas trwają rozmowy, negocjacje, tak więc to nie jest jeszcze sprawa zakończona. To jest bardzo duża ilość pieniędzy, bo około 750 miliardów euro ma pójść na jakby odbudowę gospodarki.
No tutaj każdy kraj chce zawalczyć o jak największą ilość dla siebie.
Tak. Wyszehrad chce jakby ten torcik też dla siebie, jakąś część tortu wykroić. I tam podczas tych rozmów były pewne różnice pomiędzy liderami, aczkolwiek ostatecznie doszło do konsensusu. Trochę inne podejście miał na przykład Andrzej Babiš, czyli premier Czech. On się na przykład sprzeciwiał temu kryterium bezrobocia przyjętym przez Komisję Europejską. On stwierdził, że bardziej miarodajne jest kryterium PKB danego państwa. Tam były też szczegółowe jakieś rozwiązania, które on omawiał, że na przykład nie powinno się wliczać dywidend od podatków, od koncernów. Krytykował też pewne rabaty dla państw najbogatszych. Premier Viktor Orbán także sprzeciwiał się tej większej pomocy dla większych państw czy bogatszych państw. Bratysława była bardziej pozytywnie nastawiona do propozycji Komisji Europejskiej. Z tego powodu, że Słowacja też dosyć dużo pieniędzy prawdopodobnie dostanie z tego planu naprawczego. Tam mówi się, że do 2024 roku Słowacja ma otrzymać około 8 miliardów euro, co by nie stanowiło 8% PKB Słowacji. To ma być przeznaczone między innymi na pożyczki, na jakieś gwarancje kredytowe i tak dalej. No Polska też oczywiście mówiła o tym, że ta nasza część Europy, ona ma pewną swoją specyfikę, prawda? My się trochę różnimy od Europy Zachodniej, różnimy się trochę od tych państw Europy Południowej, które w innym stopniu, czy często w większym stopniu zostały dotknięte pandemią i że tutaj trzeba to po prostu jakoś wycyrklować, tak, przy tym podziale pieniędzy. Polska też stała na takim stanowisku, żeby przy tej pomocy po pandemii uwzględniać także poza tą pomocą w ramach planu naprawczego, także pieniądze na fundusz, które pójdą na fundusz spójności w przyszłym budżecie unijnym, czy na przykład na wspólną politykę rolną. Czyli że to trzeba traktować całościowo, tak, że te kraje nie mogą stracić na tym, że dostaną jakieś pieniądze z planu naprawczego, tylko one muszą jeszcze dostać w ramach tych polityk, które są realizowane od dawna. Czyli są pewne różnice, są pewne niuanse, każdy kraj troszeczkę inaczej podchodzi, ale jednak zgadzają się co do tego, że te państwa powinny uzyskać te pieniądze jak najwięcej i to musi być to w sposób sprawiedliwy zrobione.
No właśnie, na ile to stanowisko Grupy Wyszehradzkiej będzie rozumiane w całej Unii Europejskiej, no bo już płyną pewne sygnały jakieś krytyczne, pewnych zarzutów. No niektórzy, jak premier Włoch, uznali, że stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej jest swego rodzaju źródłem problemów dla całej Unii Europejskiej.
Ale to jest nie pierwsza sytuacja, kiedy państwa Grupy Wyszehradzkiej są krytykowane przez inne państwa. No pamiętajmy kwestie migracyjne, tak? Kiedy to państwo...
Twarde stanowisko
żeby tej przymusowej relokacji uchodźców.
I to był też taki pierwszy, mam wrażenie, sprawdzian, prawdziwy sprawdzian po takiej realnej reaktywacji Grupy Wyszehradzkiej, sprawdzian takiej solidarności państw właśnie V4, prawda?
Tak, wówczas. Bo wiadomo, że często ta polityka państw się różni mimo wszystko, prawda? No mamy chociażby kwestię podejścia do Rosji czy do polityki energetycznej, ale w niektórych sprawach potrafimy się dogadać. No, był ten kryzys migracyjny, tutaj się udało konsensus osiągnąć. No teraz mamy nową sytuację, pandemię. To jest zrozumiałe, że niektóre państwa, które zostały w większym stopniu dotknięte pandemią, tak jak Włochy chociażby, które były w pewnym momencie takim centrum, Lombardia, prawda, północna część Włoch była centrum zakażeń, że one to są państwa bogate, starej Unii tak zwanej, ale jednocześnie najbardziej dotknięte. I tutaj widać po prostu no, konflikt interesów, tak? No wiadomo, że my chcemy dostać najwięcej, jak najwięcej, oni też. No, podobna pewnie będzie sytuacja w tych relacjach z innymi państwami, jak Hiszpania czy Portugalia, które też bardzo zostały dotknięte pandemią. Zobaczymy, ale jaka będzie reakcja Niemiec.
Takie, no właśnie, ale też mamy takie bardzo emocjonalne reakcje i relacje w związku z tym także w mediach. Podobno jak podają właśnie media, które powołują się na relacje włoskich polityków i ich relacje z premierem Węgier Viktorem Orbanem, podobno premier Conte, premier Włoch, ma koszmary, to cytat, ma koszmary na punkcie Węgier, Polski, Grupy Wyszehradzkiej. Czyli no, na ile jest to taki przesadzony, emocjonalny komentarz, a na ile realny odbiór tego twardego stanowiska państw Grupy Wyszehradzkiej?
Ciężko oczywiście powiedzieć, co premier Włoch ma na myśli, natomiast no niewątpliwie Grupa Wyszehradzka, jeżeli sprzeciwia się często jakimś mainstreamowym decyzjom podejmowanym w Unii, jest postrzegana źle. Często, niestety, Grupa Wyszehradzka jest pokazywana jako taki hamulcowy niektórych działań podejmowanych w Unii Europejskiej. Znaczy ja bym tak do końca na poważnie tych słów nie brał, aczkolwiek no pamiętajmy, że teraz są negocjacje dotyczące tego planu naprawczego Unii Europejskiej. Są negocjacje też dotyczące przyszłego budżetu na lata 2021-2027 i niewątpliwie Włochy też będą miały dużo do powiedzenia.
Każdy
chyba chce ugrać coś dla siebie albo dać jak najmniej. Na przykład oddać jak najmniej, a uzyskać jak najwięcej. Tak więc no, to będzie, na pewno to będą bardzo trudne negocjacje. No, my jesteśmy tutaj we czwórkę razem. No, wydaje mi się, że powinniśmy też szukać trochę szerzej sojuszników, czyli jakieś inne państwa z regionu Europy Środkowej, może państwa bałtyckie, może te państwa postjugosławiańskie, jak Słowenia czy Chorwacja. No tutaj trzeba oczywiście grać szerzej niż tylko Grupa Wyszehradzka. A mówiąc kolokwialnie, te różnice interesów, one były, są i będą. No niestety, tak jest. Tak jak mówię, no każdy kraj, czy kraje w Unii Europejskiej w bardzo różnym stopniu zostały dotknięte pandemią i tymi skutkami ekonomicznymi i każdy w inny sposób będzie musiało z tego wychodzić. No musimy trzymać się razem, próbować razem negocjować i myślę, że to będzie dużo skuteczniejsze. Natomiast ja bym nie przywiązywał wagę do słów w polityce. No, słowa słowami, liczą się czyny.
Dokładnie tak. I to spotkanie w Lednicach było ostatnim takim szczytem w czasie prezydencji Czech w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Ta prezydencja kończy się z końcem czerwca właśnie, więc chciałbym zapytać o takie podsumowanie tego okresu. Jaka to była prezydencja? Jaka w związku z tym jest dzisiaj rola Grupy Wyszehradzkiej właśnie po tym okresie prezydencji czeskiej?
Oczywiście trzeba pamiętać, że agenda każdej prezydencji, ona stanowi kontynuację poprzedniej. Czyli tu nie ma jakiegoś takiego wielkiej różnicy między poprzednią i pewnie ta przyszła prezydencja też w dużym stopniu będzie kontynuowała cele swoich poprzedników. Co się udało? No oczywiście no, kwestie szczytu państw Bałkanów Zachodnich, bo pamiętajmy, że no, większość krajów wyszehradzkich jest bardzo zainteresowanych w rozszerzeniu Unii Europejskiej właśnie o państwa Bałkanów Zachodnich. Część z nich, znaczy Węgry graniczą tak bezpośrednio z tym regionem, tak więc dla tych państw to było bardzo istotne. No także było istotne nawiązanie współpracy z Niemcami czy z Austrią w tym okresie. Tam nawet były realizowane takie spotkania online, nie wiem, z Angelą Merkel czy z Sebastianem Kurzem, który jest kanclerzem Austrii. Rozmawiano cały czas oczywiście o agendzie unijnej. Ona była chyba najistotniejsza. Więc można powiedzieć, że no prezydencja, przynajmniej ta pierwsza jej część, to była raczej kontynuacja poprzedniej prezydencji. Natomiast ta druga część prezydencji w tym roku, no była pod kątem pandemii. I tutaj zdominowały te kwestie, zdecydowanie kwestie ekonomiczne i kwestie walki z pandemią.
Prezydencja czeska się kończy, tak jak powiedzieliśmy, a od 1 lipca na czele V4 stanie Polska, więc tak samo jak pytałem o podsumowanie prezydencji czeskiej, to muszę zapytać o te wyzwania. Rozumiem, że też nie należy się tutaj spodziewać jakiejś rewolucji, przede wszystkim kontynuacja pewnego kierunku i dbanie o interesy państw regionu to będzie. No ale jakie największe poza tym wyzwania wymieniłby pan, które stoją przed Grupą Wyszehradzką w tym okresie prezydencji polskiej?
Oczywiście już nawet podczas tego ostatniego szczytu w Czechach mówiono o tym, że gospodarka, że przede wszystkim będzie gospodarka najważniejszym tym elementem przyszłej prezydencji, ale też określono nowe cele, no to na pewno będą kwestie cyfrowe, tak, współpraca cyfrowa, z tego względu, że no nawet pandemia pokazała, że musimy współpracować cyfrowo, musimy pracować zdalnie na przykład. Kwestia sztucznej inteligencji. To jest cały czas już od kilku prezydencji podejmowane ten temat, robotyka i tak dalej. I to też prawdopodobnie będzie teraz rozwijane, czy nawet zamieni się w jakieś rozwiązania legislacyjne w ramach Unii Europejskiej. Kwestia cyberbezpieczeństwa, ponieważ często te kraje Europy Środkowej padają ofiarami ataków cybernetycznych. Kwestia zmiany klimatu. To jest bardzo ważne, prawda? To wchodzi też do agendy. Tu są pewne różnice, prawda, w podejściu na przykład Polski i reszty krajów, chociażby do tej neutralności klimatycznej, no ale pewnie będzie jakiś konsensus wypracowywany. Kwestie energetyczne, czyli współpraca energetyczna, rynek gazowy wspólny tutaj w Europie Środkowej, magazynowanie energetyki elektrycznej, elektromobilność, o której się też bardzo, bardzo dużo mówi. Oczywiście cały czas na agendzie jest rozszerzenie Unii Europejskiej. Tutaj kraje Grupy Wyszehradzkiej są takimi swoistymi adwokatami tych Bałkanów Zachodnich, ale także państw Partnerstwa Wschodniego, między innymi Ukrainy.
Tak.
Czyli to też jest cały czas ważne. Plus Wyszehrad chce jakby współpracować w tym formacie V4+, czyli z innymi krajami czy organizacjami międzynarodowymi, więc prawdopodobnie to też będzie cały czas utrzymane, rozwijane. No i też pamiętajmy tak symbolicznie bardziej, że no w przyszłym roku, w lutym 2021, będziemy obchodzili 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej, więc Polska też bierze na siebie organizację różnego rodzaju wydarzeń, eventów związanych z tym 30-leciem.
To dobrze, że właśnie ten moment tej rocznicy przypadł na prezydencję polską, no bo jednak jak patrzymy na siłę krajów, realną siłę, no to można powiedzieć, że Polska jest takim liderem Grupy Wyszehradzkiej, przynajmniej ma takie aspiracje. Czy tutaj jest szansa, że rzeczywiście potwierdzimy rolę tego lidera z jednej strony właśnie realizując te elementy agendy w czasie prezydencji, a z drugiej strony będąc liderem w takim ważnym momencie historycznym, czyli obchodzenia tej rocznicy?
No to jest oczywiście wyzwanie dla polskiego rządu, dla polskiej dyplomacji. Wydaje mi się, że mamy na to szansę. No właśnie tak jak mówię, to jest symboliczne 30-lecie, zamknięcie pewnego okresu. Czas na pewną refleksję, prawda? Co się udało zrobić, co się nie udało. Też zastanowienie się nad chociażby inicjatywą Trójmorza, która stanowi taką rozszerzoną wersję, prawda? Grupy Wyszehradzkiej. Mhm. I czy w kontekście chociażby pandemii te wielkie projekty infrastrukturalne nie będą jakby napędzały gospodarek tych państw? A może zabraknie pieniędzy i nie będzie się pewnych rzeczy udało zrobić. Więc to jest duże wyzwanie też dla Polski. No uważam, że to jest duża szansa, prawda, żeby też zbudować jakiś pozytywny obraz Wyszehradu, PR tak zwany, tak, soft power.
Bo też powiedzmy, przez pewien czas był taki zastój, jeśli chodzi o rolę Grupy Wyszehradzkiej. Właściwie dopiero kilka lat temu ten format znowu nabrał pewnego rozpędu. Te 30 lat nie było takie jednolite.
Oczywiście.
I w różnych okresach siła i znaczenie, rola Grupy Wyszehradzkiej była różna.
No, to prawda, no, przez te 30 lat no, to można powiedzieć, że to była taka sinusoida. Znaczy ta współpraca na początku była bardzo dobra, później spadała, później znów była lepsza. No, w ostatnim czasie mamy w pewnym sensie odnowienie tej współpracy regionalnej, środkowoeuropejskiej. No to zależy w dużym stopniu też od priorytetów danego rządu. Pamiętajmy, że rządy się zmieniają, zmieniają się głowy państw.
Też pamiętajmy, że też te kraje miały no, na głowie w pewnym momencie zupełnie inne problemy, chociażby integrację z Unią Europejską, która też pochłoniła sporo energii tej takiej międzynarodowej, dyplomatycznej, prawda?
I tutaj też były pewne różnice w latach 90. chociażby, no bo niektóre kraje właśnie chciały, żeby tam w ramach Grupy Wyszehradzkiej, żebyśmy wchodzili razem. Polska była na przykład takim rzecznikiem, żeby tu razem wchodzić. No, z drugiej strony na przykład Czechy miały trochę inne podejście w latach 90., że oni uważali, że są lepiej przygotowani i może jednak samodzielnie będą negocjować z Unią Europejską. Słowacja w ogóle na kilka lat w latach 90. wypadła z tej pierwszej grupy państw negocjujących no, ze względu na rządy ówczesnego premiera Władimira Meciara, który tam naruszał prawa człowieka między innymi i też nie do końca wiedział, czy on chce iść do tej Unii Europejskiej, czy nie. Później to się zmieniło, udało się jednak państwom wejść do Unii Europejskiej, te takie strategiczne cele Grupy Wyszehradzkiej zostały osiągnięte. Teraz mamy nowe cele, teraz raczej w ramach Unii Europejskiej musimy działać razem. No, między innymi przykładem tego, czy się uda razem coś wypracować, jest właśnie kwestia i przyszłego budżetu unijnego, planu naprawczego, czy tej polityki klimatycznej, prawda? Czy my będziemy razem, czy będą pewne różnice. Więc tak jak mówię, to jest duże wyzwanie dla naszej dyplomacji, dla naszego rządu, ale widać, że jest jednak chęć współpracy pozostałych partnerów. Natomiast no, musimy pamiętać, że to są jednak cztery różne państwa. Każde ma jednak swoją agendę, każde ma jakieś tam swoje problemy.
I swoje interesy.
Te rządy się też zmieniają. Na Słowacji mieliśmy zmianę rządu, wcześniej zmianę prezydenta. No teraz są wybory w Polsce prezydenckie. To więc to się cały czas gdzieś zmienia i to nie jest taka sytuacja, że raz na zawsze ten Wyszehrad będzie działał.
Doktor Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Pozdrawiam serdecznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.